Jeżeli mówimy o zdrowiu i zdrowych strukturach społecznych, to powinniśmy zacząć od zdrowej świadomości. Zdrowej świadomości jednostki, zdrowej świadomości grupy społecznej, która tworzy naród, która tworzy społeczeństwo. Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o Polskę, ta sytuacja wygląda bardzo nieciekawie. Jest to skomplikowana sytuacja, ponieważ Polska od wielu lat była przez wiele lat krajem kolonialnym. I w związku z tym, jak gdyby cała tak zwana nowoczesność, cały ten okres, który zaczyna się w XIX wieku, w którym kształtowała się nauka, w którym kształtowano pojęcia związane z humanistycznymi naukami, takimi jak historia na przykład, to jest okres, w którym Polski nie było na mapach, była podzielona pomiędzy różne kraje i była przedmiotem kolonialnej eksploatacji. Likwidowano tutaj język polski na przykład w szkolnictwie, narzucano obce języki. No, można było zaobserwować ten sam proces, który znamy dobrze z krajów Afryki, czy z Indii, czy z innych jeszcze okolic, na przykład z Ameryki Południowej, gdzie te potęgi kolonialne, które wkraczały do tych krajów, narzucały pewien schemat myślenia własnego na zastany sposób myślenia, na zastaną świadomość tego regionu, w którym dokonywano ekspansji. I nie inaczej było i tutaj u nas. Trzeba powiedzieć, że Polska współczesna w zasadzie jest fragmentem tworu, który moglibyśmy nazwać etnosem polskim, czy kulturą polską, czy tradycją polską, ponieważ w dwóch etapach w zasadzie dokonał się na Polakach potężny gwałt. Pierwszy taki moment to jest chrystianizacja. Tak, i to jest rok 1000 sławny, czy 966, od którego obecnie rozpoczyna się w szkołach oficjalna historia Polski. W nauczaniu, w szkolnictwie po prostu to jest ten moment, kiedy zaczyna istnieć w ogóle jakakolwiek forma organizacyjna Słowian, Polan, Polaków. Tymczasem wiadomo z kronik, że mamy udokumentowanych co najmniej 10, o ile nie więcej, władców wcześniejszych, którzy władali tym krajem, który wcześniej nie nazywał się Polska, tylko Lechia. No jest to jeden z elementów tego ukształtowania, tego narzucenia pewnego czy zastosowania pewnej nakładki świadomościowej na nasze myślenie. To jest ten pierwszy moment, prawda? Czyli zniszczenie starych struktur, starego sposobu organizacji społecznej i zastąpienie go nowym postrzymskim porządkiem przyniesionym właśnie z Zachodu, z cesarstwa, niemieckiego jako kontynuatora Cesarstwa Rzymskiego. Pierwszy moment zniszczenia tych struktur społecznych, jakie istniały wcześniej, to jest ten słynny 966 rok i chrystianizacja, kiedy został wprowadzony w miejsce porządku plemiennego, demokracji ludowej, nazwijmy to, plemiennej, został wprowadzony system rzymski, czyli system pan-niewolnik. Ten system trwał tam jakiś dłuższy czas, prawda, od tego 1003 roku aż do momentu, kiedy Polska utraciła w ogóle państwowość, czyli do rozbiorów. I to jest drugi moment, w którym pojawił się kolejny rodzaj zniewolenia. Mianowicie Polska stała się de facto kolonią krajów, które dokonały tego rozbioru. Następnie przez krótką chwilę w latach 20. mamy jaką taką wolność, kiedy usiłowano odzyskać podstawy świadomości i tożsamości polskiej. No ale po 20 latach to się skończyło i mamy kolejny okres, który w szczególny sposób zniewala świadomość, prawda? I teraz te wszystkie trzy etapy splatają się w jakąś jedność i możemy mówić o tym, że współcześnie mamy do przezwyciężenia w sensie zbudowania zdrowej świadomości narodowej, zdrowej świadomości społecznej, wszystkie te trzy traumatyczne wydarzenia, które po kolei burzyły normalną, logiczną, naturalną, przyrodzoną organizację i struktury społeczne w Polsce. Ostatni okres 50 lat w zasadzie no spowodował szczególnie ciężkie straty, jeśli chodzi o świadomość, bo to było już wykluczenie jak gdyby wszelkich resztek jakichś struktur pobocznych, które pozwalały żyć według nieco innej świadomości niż ta narzucona przez rządzący układ, przez tą strukturę. I no widać to w wielu dziedzinach obecnie. Widać to w szkolnictwie, widać to w medycynie, widać to w prawie, widać to na każdym kroku w zasadzie, że w dalszym ciągu żyjemy w jakiejś totalitarnej strukturze, która dopuszcza tylko jeden, jedynie słuszny i możliwy kierunek rozwoju, czy jeden, jedynie słuszny system wiedzy w każdej dosłownie dyscyplinie. Widać to też w kulturze, no ale może najłatwiej jest to zauważyć po prostu na tym, jaki mamy system medyczny. Po prostu jest jeden ośrodek, od którego zależne są wszystkie szpitale. Wszyscy dyrektorzy są zależni od ministerstwa. Wszyscy lekarze muszą leczyć w sposób, który został zatwierdzony gdzieś centralnie. Nie ma zupełnie żadnej możliwości do jakiegoś alternatywnego podejścia i do rozwijania jakiegoś innego kierunku, ponieważ wszystkimi kieruje strach przed utratą pracy. To samo dotyczy edukacji. Mamy tylko jeden, jedynie słuszny program zatwierdzony przez ministerstwo i w takim kraju posttotalitarnym i postkolonialnym, jakim Polska jest, nie przetrwały żadne ślady innych rodzajów szkolnictwa, które by miały jakiś inny program, bo prywatna szkoła polega tylko na tym, że mamy tam zaangażowane prywatne pieniądze rodziców. Szkoła społeczna polega tylko na tym, że jest finansowana na zasadzie społecznej. Natomiast nie ma tam żadnego alternatywnego programu nauczania. Nie ma tam żadnych innych, powiedzmy, przedmiotów, których się uczy. Podczas gdy na Zachodzie na przykład przetrwały takie szkoły, jak chociażby szkolnictwo steinerowskie, czyli powstałe na bazie tej teozofii i filozofii myślenia Steinera, Rudolfa Steinera. I są różne rodzaje szkół, które wykładają i uczą, jak chociażby różne uniwersytety, prawda? Nieco inaczej i na inne rzeczy kładą akcent, czy inaczej widzą pewne sprawy. Jeżeli rozmawia się współcześnie z Polakami i zapyta się Polaka o to, kim byli Prusowie, to usłyszymy, że prawie wszyscy mylą ich z Prusakami, prawda? O Prusach jako etnosie bałtosłowiańskim nikt nic nie wie i nie pamięta, albo wręcz w ogóle nie słyszał. W szkołach w ogóle się tego nie uczy. A jest to część Polski i część etnosu, który w tej chwili współtworzy nasz współczesny polski etnos. Wiemy coś tam o Ślązakach, prawda, że oni mieli jakąś inną drogę rozwoju i wchodzili w jakieś inne struktury. W związku z tym i mają tą swoją gwarę, ale o Prusach nikt nie słyszał. To rozciąga się po prostu naprawdę na ten totalitarny sposób zarządzania, który wymuszał jednolitość we wszystkich dziedzinach, rozciąga się na wszelkie możliwe sektory. To widać bardzo dobrze w nauce polskiej na przykład, gdzie panują zasady iście dworskie. Po prostu nie jest możliwe prowadzenie jakiejś swobodnej pracy naukowej w wielu dziedzinach humanistycznych, ponieważ jest niezdrowa hierarchia na uczelniach, która powoduje, że ci doktoranci, którzy mogliby uczynić pewne postępy, czy też dojść do jakichś innych punktów widzenia, podlegają po prostu temu samemu strachowi, któremu podlegają lekarze w szpitalach, prawda? Przed zwolnieniem po prostu przez profesorów, którzy mają swoje ustalone stare poglądy i w sposób cesarski zarządzają wydziałami. W Polsce duża część społeczeństwa, zdecydowana większość, żyje pogrążona w iluzji, którą generują media, powtarzając dookoła różne wygenerowane przez siebie hasła, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i są tylko hasłami, które mają za zadanie popychać ludzi we właściwych kierunkach pożądanych dla systemu, który tutaj jest zainstalowany. Mówi się stale na przykład właśnie o wolnym rynku, o gospodarce wolnorynkowej i różnych związanych z tym koniecznościach, podczas kiedy wolny rynek nie istnieje już od lat 60. XX wieku. I mówienie o wolnym rynku jest jakimś totalnym omamianiem po prostu ludzi i kształtowaniem jakiejś zwichniętej świadomości i zwichniętej wizji rzeczywistości, w której żyjemy. Żeby zmienić sytuację, to oczywiście musimy zacząć od tego, żeby uzdrowić swoją własną świadomość. Potrzebne są do tego narzędzia. Niezbędna jest przede wszystkim wiedza, czyli udostępnianie tej wiedzy, którą w tej chwili mamy, w jakimś masowym systemie. No, próbujemy oczywiście to robić i myślę, że uzdrowienie organizmu społecznego w przyszłości jest możliwe, ale rozpoczynamy w zasadzie pracę u podstaw w tej chwili. Dogrzebujemy się do jakiejś świadomości własnych korzeni, do jakiejś własnej tożsamości, do czegoś, co było zafałszowane, co było obiektem propagandy przez całe ostatnie 200 lat niemalże. Jest to początek drogi, ale bez uzdrowienia świadomości, bez właściwej wizji samego siebie w kontekście dziejów i zahaczenia tego w strukturze współczesnego świata, współczesności, no nie jesteśmy w stanie podejmować właściwych decyzji i we właściwy sposób kształtować przyszłości. Żeby móc to robić, musimy naprawdę poznać prawdę o przeszłości, jakoś ułożyć się z tą prawdą i postawić właściwą diagnozę tego, co nas otacza. I to jest punkt wyjścia. Więc przede wszystkim świadomość jest tym głównym narzędziem, które pozwoli nam zbudować świadomość zdrowa. Jest tym głównym narzędziem, które pozwoli nam zbudować zdrową przyszłość. Bez niej tego nie będzie. Tak jak w medycynie akademickiej jest popełniany podstawowy błąd, który polega na leczeniu skutków zamiast przyczyny, tak samo w diagnozowaniu jakby sytuacji społecznej i patrzeniu na przyszłość, rozwiązywaniu problemów, jest popełniany dokładnie ten sam błąd. Rzecz polega na tym, że potrzebna i konieczna jest budowa jakiejś wspólnej świadomości tej prawdziwej elity intelektualnej Polski, która pozwoli dokonać naprawdę wielkiej zmiany, która przekształci Polskę w kraj wolnych ludzi. To nie jest prosta sprawa, nie jest proste ogarnięcie całościowe, jak gdyby, tej problematyki z punktu widzenia jednostki. Konieczna jest grupa możliwie liczna, jak najliczniejsza, ludzi, którzy tą nową świadomość będą propagować i którzy, wymieniając myśli między sobą, stworzą tą nową, wspólną świadomość, która pozwoli tej wielkiej zmiany dokonać. Polska leży naprawdę, i to warto sobie uświadomić, w samym sercu Europy. Jest z jednej strony pomostem i łącznikiem, a z drugiej strony jest pewnym tyglem, w którym krzyżują się różne trendy i kultury, wschodnia i zachodnia, różne tradycje. I to naprawdę na takim bardzo głębokim poziomie mentalnym się dzieje. W związku z tym, jak gdyby naszą szansą jest właśnie paradoksalnie to położenie i to nasze doświadczenie jest w stanie być paliwem dla naprawdę wielkich zmian na całym świecie. Widzimy, obserwujemy, że pewne zmiany zasadnicze tutaj biorą swój początek i stąd się zaczynają i rozlewają się potem na świat. I to nie jest żadna przesada w tym stwierdzeniu. Myślę, że Polska może stworzyć jakąś nową jakość tutaj w sercu Europy i to taką jakość, która da impuls całemu światu do zmiany stosunków społecznych, do zmiany sytuacji z rywalizacji, jaką obecnie mamy, na rzeczywistą, prawdziwą współpracę między różnymi grupami i społecznościami, z sytuacji narzucania swojej jedynie słusznej wizji świata do sytuacji równego traktowania różnych grup, plemion, które łączy współpraca, wspólnota życia na tej wspaniałej, pięknej planecie, jaką jest Ziemia.